za pośrednikiem w dyskusji na temat komunizmu, idei i praktyk w Polsce. Myślałem, że połamie gramatykę. Dzisiaj będą Państwo mieli okazję rozmawiać z dwojgiem współautorów i współredaktorów tej książki, to znaczy dr Katarzyną Chmielewską z Instytutu Badań Literackich PAN, autorką między innymi Strategii Podmiotu, książki o Gombrowiczu, ale też współautorką poprzedniej komunistycznej książki w tej serii, i doktora Grzegorza Wołowca, który jest kierownikiem Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem w Instytucie Badań Literackich, i napisał Nowoczesny w PRL o Przybosiu i Sandałerze między innymi. I mamy też jeden autorytet zewnętrzny, to znaczy nie będący autorką książki, dr Natalię Jarską, historyczkę z Polskiej Akademii Nauk, która napisała z kolei Kobiety z marmuru, rzecz o robotnikach w Polsce na początku, robotnicach w Polsce na początku PRL. Tyle tytułem przedstawienia. Jak Państwo wiedzą, temat jest ważny i najważniejszy, a do tego jeszcze pasjonujący, a tutaj mamy do czynienia z bardzo, mam wrażenie, bardzo nowym, ciekawym, miejscami odkrywczym, ale przede wszystkim w zupełnie innym duchu przeprowadzaną propozycją. I dlatego chciałbym się do Was zwrócić na początku z pytaniem, które zawiera w sobie pewną tezę, z którą mam nadzieję się zgodzicie, że no właśnie ten duch i metoda tej książki, ona się różni się nie tylko od dominującej historiografii antykomunistycznej w wersji, no właśnie, czy to w wersji liberalnej, czy w wersji integralnej, ale oczywiście też nie ma nic wspólnego z taką mniejszościową, ale w końcu też istniejącą gdzieś pobocznie historiografią apologetyczną, taką właśnie, werblanową, dajmy na to, czy jaką. Więc to jest troszkę, mam wrażenie, przynajmniej jeśli chodzi o książkę o takim rozmachu, oryginalna. No i chciałem się zapytać, w czym postrzegacie tę oryginalność, jakby się pozytywnie określili, bo ja ją tylko negatywnie.
Pierwsza do głosu. Pewnie wszyscy, którzy napiszą tę książkę, uważają, że jest szalenie oryginalna, bo inaczej by jej nie pisali. Ja chciałam jeszcze tylko zaznaczyć, że to jest praca zespołu badawczego, w którym rzeczywiście staliśmy się. Przez 5 lat pracowaliśmy wspólnie, tworzyliśmy jedno seminarium, także czasami, kiedy redagowałam te teksty i je czytałam, miałam wrażenie, że rzeczywiście, no może nie jeden autor je pisze, ale że jest pewna wspólnota pewnych kategorii czy wyobrażeń. To też jest przy pracach zbiorowych pewnie rzadsze. Ale wracając już do rzeczy. Ta książka jest pomyślana tak, żeby zbadać, czym komunizm był, zastanowić się nad tym, czym komunizm jest też dla nas, i ona nieustannie wybiega też do teraźniejszości, bo komunizm jest niezmiernie żywą kwestią dla nas także. I badamy ten komunizm w pewnych konstelacjach pojęć, ale też w pewnych konstelacjach praktyk, czyli zastanawiamy się nad relacjami z emancypacją, z nowoczesnością i badamy komunizm właśnie jako modernizację, co jest zresztą, wpisuje się w taki już dość znany, popularny nurt badań socjohistorycznych, badań nad modernizacją. Przyjęliśmy założenie, że ten komunizm nieustająco istniał w polu antykomunizmu. Ten antykomunizm go poprzedzał, antykomunizm towarzyszył mu właściwie na każdym etapie i nieustannie się z nim ścierał. W tym sensie ten komunizm zawsze był dialektyczny, zawsze odpowiadał, ale też zawsze by zarzucał tematy i zarzucał pewne hasła, zarzucał pewne praktyki, na które trzeba było odpowiedzieć, jeżeli się czuło, że jest się antykomunistą. W międzywojniu, wiadomo, bardzo żywy jest mit Żydokomuny i on właściwie przygotował pole, w które w komunizm wchodzi. To, co wydaje mi się jeszcze wartością tej książki, taką wartością metodologiczną czy pewnym założeniem, to jest to, że zrywamy z bardzo częstym, nie tylko w historiografii, ale też w popularnych wyobrażeniach, podziałem na dwóch aktorów wyłącznych i rozłącznych jednocześnie. To znaczy takich, które jest obraz obcej władzy, desantu z zewnątrz, właściwie takiego komunistycznego narzutu rodem z ZSRR, całkowicie tu obcego implantu i społeczeństwa, które jest w nieustającym oporze, broni się albo przynajmniej jest bierne. Wydaje nam się, że przede wszystkim ta narracja jest niezmiernie uproszczona. Ona ma oczywiście też swój cel, swoje stawki współczesne, ale miała też te swoje stawki emocjonalne, historyczne, kulturowe, a przede wszystkim etyczne przez cały czas, kiedy ona obowiązywała, właściwie obowiązuje od bardzo dawna i być może nie jest narracją jedyną, ale jest z pewnością narracją dominującą. Taka opowieść o dwóch antagonistycznych aktorach historii. My też pokazujemy, ja przynajmniej starałam się w swoim tekście, te sposoby uprawomocnienia komunizmu. Grzegorz również to robi w swoim tekście, kiedy pokazuje relacje nacjonalizmu i komunizmu, dość skomplikowane, ale właśnie w tym współczesnym odniesieniu, tak? Czyli w tym, w jaki sposób teraz mówi się o tym, że komunizm to właściwie był nacjonalizm, albo zawsze sięgał utylitarystycznie, czy w ogóle cynicznie do legitymizacji nacjonalistycznej. Mamy tu oczywiście na myśli przede wszystkim pracę Marcina Zaręby. Myślę, że Grzegorz o tym powie więcej. Ja mówię o różnych praktykach uprawomacniania komunizmu, czyli budowania polityki historycznej w wielu aspektach i stawiam tezę, że komunizm tak, że był w wielu aspektach też akceptowaną polityką. Tak? Były to wyobrażenia, o których generacje o sobie opowiadały. Widać to w pewnej trwałości wzorów opowiadania autobiograficznych, a nie tylko autobiograficznych. To była opowieść o emancypacji, opowieść o pokonaniu faszyzmu i tak dalej, i tak dalej. To były opowieści, które były niezmiernie nośne. Widać to w śladach kultury po prostu. To nie jest goła hipoteza. To, co jeszcze wydaje mi się trochę nas odróżnia od takich klasycznych prac i mnie się wydaje naszą zaletą, to to, że nie redukujemy historii do historii politycznej, gdzie historia kultury jest właściwie tej historii politycznej podporządkowana i widzimy jakby ten komunizm i sposoby jego działania na różnych poziomach, właśnie społecznym, kulturowym, one się do siebie, również politycznym oczywiście, one się do siebie nie redukują. Wydaje mi się, że to jest cenne z tego powodu, że rzeczywiście od jakiegoś czasu też nauka historii bardzo często na tym poziomie meta i całkowicie w tej historii politycznej się zamyka i często jest tak, że jedynymi dokumentami, którymi historycy, oczywiście teraz upraszczam, ale część takiego nurtu historii jest, to są dokumenty właściwie z egzekutywy, tak? Jak czegoś takiego nie ma, to już jest wielki problem. Wracając jeszcze do tematu antropologii kulturowej. Obce jest nam też takie podejście, które by pokazywało, jaka to jest dziwna, obca nam cywilizacja, jakie to jest niesłychanie rajcujące, zabawne, śmieszne. W tym sensie unikamy...
To od wieku
zależy. Tak, być może zależy to od wieku, jakie to jest egzotyczne, ale w tym sensie staramy się też nie orientalizować komunizmu. Znaczy staramy się spojrzeć na niego jako fenomen oczywiście zewnętrzny, po części zamkniętą epokę, ale po części też coś, co jest wielką stawką we współczesnej grze, która rzeczywiście, komunizm jest stawką, która określa naszą współczesność. Jeżeli dwa przeciwstawne ugrupowania nawzajem zarzucają sobie, że są komunistami i obydwie strony uważają, że to jest zasadne, to naprawdę nie pora uważać, że komunizm umarł. Nawet jeżeli jest to już życie po życiu. Zombie życie. Wreszcie to, z czym też zrywa nasza książka, to jest to poczucie równoległości faszyzmu i komunizmu. Choć, tak jak wspomniałam, pokazujemy też to, w jaki sposób komunizm z nacjonalizmem się boryka, to znaczy wchodzi w pole kultury, w pole społeczne, całkowicie naznaczone przez nacjonalizm i przyjmuje bardzo różne strategie. Niekiedy próbuje to pole zmienić, niekiedy się z nim układać, niekiedy je przechwycić. To są niewspółmierne i niewspółbieżne strategie, zresztą różne w zależności od trwania tej naprawdę bardzo długiej epoki. Oczywiście też przyjmujemy założenie, że nie jest to żadna czarna dziura w polskiej historii, nie jest to też okres prześniony, taki przebyty nieświadomie i bez udziału obywateli. To na razie tyle może, jeśli chodzi o określenie, w czym jesteśmy wybitni i wspaniali.
Tak, chcę zawsze podkreślać.
Kto teraz? Kto chce zadać głos?
Chyba ja.
Może tak, proszę, myślę, tak, proszę pani.
Pani a potem głos krytyczny i dekonstrukcyjny. Tak.
Właśnie, bo... Chyba to nie zostało wypowiedziane, że my nie jesteśmy historykami działającymi w ramach historiografii jako wyodrębnionej dyscypliny nauki uprawianej na wydziałach czy w instytutach historii. Jesteśmy literaturoznawcami w większości. Jest w naszym zespole jedna socjolożka. I jedną z legitymacji ważnych naszego zajmowania się historią, historią PRL-u, jest pewien sposób naukowego podejścia nazywany metahistorią. Chciałbym zwrócić na ten fakt uwagę. Wydaje mi się, że nasze wejście w problematykę komunizmu było, czy jakby wynikało z krytycznej, metahistorycznej, można by powiedzieć, już w kategoriach metodologicznych, analizy, lektury dotychczasowej produkcji historiograficznej, tej, która dotyczyła komunizmu, tej, która była publikowana po 1989 roku. Metahistoria jest taką dyscypliną, która sytuuje się na pograniczu historii, nauki o literaturze, czy poetyki po prostu, a więc dyscypliną, której przedmiotem zainteresowania jest nie sama historia, lecz sposób jej prezentacji, a więc dzieła historyków. To, w jaki sposób oni tworzą wypowiedzi historiograficzne. I tutaj instrumentarium zastosowane przez twórcę tego podejścia, amerykańskiego historyka Haydena White'a, w pierwszej kolejności było instrumentarium poetologicznym, literaturoznawczym. Ta perspektywa później została rozszerzona o obserwacje innych sił, które zdaniem metahistorii warunkują czy określają działalność twórczą historyków, prawda? Nie tylko języka, jak na początku, ale również społecznych ideologii. I jakby ten sposób myślenia, tę inspirację przyjęliśmy i myślę rozwijamy w naszych badaniach. I jakbym miał określić specyfikę, jedną ze specyfik naszego podejścia, to znaczy zwróciłbym uwagę przede wszystkim na nasze dążenia do rozszerzania perspektywy spojrzenia na Polskę Ludową poza ramy historyczne 1940 i 1989 roku. Trochę wbrew tytułowi naszej książki, prawda, gdzie te daty są umieszczone. Jednak nasze spojrzenie na PRL jest spojrzeniem szerszym. Szerszym zarówno w stronę współczesności i tutaj właśnie przede wszystkim chodzi nam o ten wspominany przez nas punkt wyjścia, czyli namysł nad współczesnymi sposobami mówienia o komunizmie, ale również chodzi nam o rozszerzenie perspektywy do tyłu, czyli poza 1944 rok. Nasza nauka, współczesna nauka jest nauką wysoce wyspecjalizowaną, co prowadzi do wyodrębnienia się takich bardzo precyzyjnie, wąsko określonych pól działań. I myślę, że historia Polski Ludowej jest takim instytucjonalizowanym niemalże polem badań historycznych. Z różnymi tego konsekwencjami, naszym zdaniem daleko idącymi dla sposobu rozumienia historii PRL. I uważamy, że badania nad Polską Ludową jednak powinny być prowadzone w szerszym kontekście historycznym, a więc w kontekście II wojny światowej oraz okresu dwudziestolecia międzywojennego i wcześniej. I takie ujęcia, w których historię PRL-u ogranicza się właśnie do tych ram czasowych 1944 i 1989 roku, mają taką skłonność właśnie do traktowania Polski Ludowej w kategoriach konfliktu zewnętrznego. No. A więc walki Polaków z najeźdźcą, zapisu ich dążeń do wolności, niepodległości. Przedstawienia takie oczywiście mają racjonalną podstawę. Podstawą była ewidentna podległość Polski pod Związku Radzieckiego. Winą jednak w takich ujęciach ważne dla zrozumienia genezy i przebiegu historii komunizmu w Polsce, sięgające w przeszłość, konflikty wewnętrzne, społeczne czy narodowe, winą rodzime źródła i przejawy zaangażowania komunistycznego. Bez uwzględnienia tych czynników, wielu faktów z historii PRL-u, postaw, wyborów czy decyzji nie można w ogóle zrozumieć, ująć inaczej niż w ramach kategorii zdrady i wierności, przynależności obcości, szlachetności i podłości, normalności i patologii. A więc kategorii, które naszym zdaniem nieuchronnie pracują na rzecz interpretacji narodowo-centrycznych czy po prostu nacjonalistycznych. Myślę, że takie właśnie poszerzone ujęcie, a więc spojrzenie na przykład na komunizm w perspektywie historii długiego trwania polskiego nacjonalizmu, pozwoli na nowo, może lepiej zinterpretować kwestie relacji pomiędzy nacjonalizmem a komunizmem w PRL-u. Nierówne zmagania polskich komunistów z siłą ksenologicznego wzorca polskiej kultury zakończone spektakularną katastrofą 1968 roku. Z drugiej strony, już kończę, chcielibyśmy wskazać na wartość zbliżenia perspektywy poznawczej. Na przykład poprzez bardzo szczegółowe analizy konkretnych źródeł, w tym traktowanych jako źródła tekstów kultury, pojedynczych wypowiedzi naukowych czy publicystycznych z epoki. Analizy takie często pozwalają wyjść poza ramy, mówiąc za Tomasem Kuhnem, nauki normalnej, zobaczyć coś, co nie mieści się w utartych, uogólniających schematach poznawczych. Duży potencjał wywrotowy w ramach historii PRL-u mają ujęcia biograficzne, długo unikane przez historyków. Myślę, że właśnie z tego powodu, choć ostatnio to się zmienia na korzyść. Może
tak. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Tym bardziej doceniam, bo jestem przedstawicielką tego plemienia wyklętego w tej książce.
Prawdziwych historyk.
Nie, z prawdziwych takich, no, jakby z krwi kości, z instytucjonalizowanych i polskiej historiografii. I w związku z tym doceniam, także Państwo chcą usłyszeć też, co ja mam na ten temat do powiedzenia. Ja przeczytałam książkę z wielkim zainteresowaniem. Muszę powiedzieć, że wiele artykułów, które są zawarte w tej w tym tomie zainspirowało mnie i nie będę oczywiście tu mówić o konkretnych tekstach, tak, ale no chcę po prostu powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa lektura. Też znam no pobieżnie, ale te poprzednie tomy, które Państwo wydawali, więc tutaj to też nie jest dla mnie zaskoczeniem, kształt tego tomu. Natomiast pytanie było tak, czy to jest podejście oryginalne? No tak, to jest podejście oryginalne i też była mowa o tym, to co ja bym chciała powiedzieć, te czy dwie rzeczy, tak? Najpierw powiem, jakie są dwie rzeczy, które właśnie według mnie określają tą oryginalność, a potem chciałam trochę krytycznie powiedzieć też o tym podejściu, znaczy wskazać na jego, no jakieś tam słabości, tak? To znaczy tak, to przed chwilą pan doktor dużo o tym mówił, tak? To jest ta metanarracja taka. Jaka jest metanarracja o PRL-u? Jaka jest ta sytuacja, w której my jako badacze, ale też jako ludzie, którzy zabierają głos publicznie często w PRL-u, w jakiej się znajdujemy, tak? Znaczy, jakie mamy dostępne pojęcia, konotacje, skojarzenia z komunizmem, z PRL-em, które nam często narzucają pewną interpretację, albo które nas ograniczają w powiedzeniu czegoś, tak? I tutaj już dużo o tym mówiono. Uważam to z wartością tej książki i też jakby tutaj trzeba powiedzieć, że autorzy mają to instrumentarium, które pomaga im po prostu to właśnie ten punkt widzenia, który tu jest nazywany antykomunizmem, jakby zakonstruować, tak? I to mi się wydaje cenne. Bo trzeba mieć jakby narzędzia, tak, do tej dekonstrukcji. I rzeczywiście takie elementy, które mi się wydaje, że ważne są do jakby wymienienia tutaj, to jest przede wszystkim ta skłonność do traktowania PRL-u jako czegoś właśnie zewnętrznego i obcego, tak? Znaczy tutaj jakby tego takim skrajnym wyrazem, no nie wiem, czy Państwo pamiętają, co premier Morawiecki powiedział o 68, że Polska nie była, że to nie była Polska.
Państwo polskie.
Tak, i to jakby to od razu jest tak, no my w ogóle nie jesteśmy za to odpowiedzialni, tak, co się wydarzyło, w ogóle to nie byliśmy my, to jacyś oni, nie wiadomo w ogóle kto. To się oczywiście też wiąże z mitem, że to komuny i tak dalej. Znaczy, to jest bardzo szkodliwe w ogóle jakieś takie założenie, tak? Więc to warto o tym mówić, tak? Dalej to, o czym już Katarzyna Chmielewska wspominała, to znaczy ta taka sztuczna opozycja władza społeczeństwa, w której właściwie no społeczeństwo no bierze udział w tej władzy jakoś, tak? W mniejszym lub większym stopniu negocjowało z nią, próbowało jakieś swoje, czy różne grupy, tak? Bo też nie mówimy o społeczeństwie en bloc na pewno, tak? Nie powinniśmy mówić o społeczeństwie jako całości. Także kolejnym elementem jest oczywiście to takie wartościowanie w ogóle w kategoriach moralnych, tak? W ogóle ja tego nie lubię odnieść w ogóle do przeszłości, tak? Wydaje mi się, że to jest w ogóle ślepa uliczka, tak? Mówienie o czymś, że coś było, nie wiem, dobre, złe. No owszem, można mówić, że nie wiem, panował terror, że ileś ludzi zostało w tych więzieniach. Albo że przeciwnie, była jakaś wolność kultury, nie wiem, w latach jakieś granice, w których pewna wolność mogła zaistnieć, tak? Ale no, nie w takich kategoriach dobry, zły, w takich bardzo, bardzo jakby skrajnych. Też mi się wydaje, że to jest dobry trop, to jest też ogólnie ciągłości, tak? Wydaje mi się, że właśnie w momencie, kiedy uznamy, że PRL jest częścią po prostu historii Polski, no to możemy wtedy, to wtedy nie mam tego dyskomfortu, że mówimy o jakimś zjawisku w latach 60. I widzimy kontynuację, nie wiem, z latami 20 czy 30, tak? To już nie jest jakieś dziwne wtedy. Więc tyle bym powiedziała na temat tej właśnie dekonstrukcji, która jest bardzo takim inspirującym tutaj wątkiem, znaczy podejściem, tak? A drugi element, który tutaj chyba jeszcze nie wybrzmiał dostatecznie mocno, to jest potraktowanie, jakby to jest to, że powinniśmy traktować pewne projekty rewolucyjne, czy w ogóle projekty, powiedzmy, polityczne, które były realizowane w PRL-u, po prostu serio, tak? To znaczy, jeszcze w latach do 90., tak, jeszcze do tej pory zdarzają takie książki, które mają tytuły, na przykład, to jest jeden z moich ulubionych tytułów, zresztą historyk jest naprawdę dobry, tak, i pisze teraz bardzo dobre książki, ale jego pierwsza książka nosiła tytuł Mozolna budowa absurdu, tak? To znaczy, jest jakiś taki, czy był, czy jest, czy przez część, nie wiem, historyków, czy w ogóle jakichś komentatorów, tak, bo to nie tylko historyków, ale w ogóle jakby ludzi, którzy publicznie zabrali głos o PRL-u, jakaś taka tendencja do tego, żeby nie wierzyć w to, że ktoś, nie wiem, realnie chciał na przykład prowadzić równość płci, albo ktoś, że była jakaś taka agenda, która miała doprowadzić do jakiegoś zrównania, nie wiem, do awansu społecznego chłopów, tak, że to była jakaś taka, nie wiem, iluzja, propaganda, coś w tym rodzaju, tak? To nie było tak i jakby to jest ważne, żeby to potraktować serio, tak? Możemy się zastanawiać, się pokazywać, jak to wyszło, jak nie wyszło, jakie były ograniczenia, dlaczego na przykład niektóre te projekty zakończyły się, no, spektakularną klęską, ale jednak potraktować to poważnie i wy to w tej książce robicie, tak? Natomiast dwie rzeczy, które mnie jakby wydaje mi się, że wydaje mi się, że można by tutaj jakby, no, skrytykować, tak? To jest ta etykieta antykomunizmu, tak? Wydaje mi się, że tutaj bardzo często w tej książce pada takie sugestia, czy jest sformułowane to wprost, że właściwie jest taki antykomunizm bardziej prawicowy, jakiś taki, jest taki liberalny i właściwie to one są o tym samym. One nie są o tym samym i naprawdę nie można, czy wydaje mi się, tak, ja jestem na tym stanowisku, że Państwo się mogą nie zgodzić, ale nie ma naprawdę, znaczy jest przepaść między, nie wiem, Janem Żarynem, który uważa, że jest pewnie z tych, którzy uważają, że to była Polska, a profesorem Andrzejem Friszkę, tak, który w ogóle w takim nurcie liberalnym bardziej. W ogóle to pojęcie totalitaryzmu, tak, które tutaj jest właśnie tu zintegrowane z antykomunizmem, tak, który opisujecie, ten totalitaryzm jest ewentualnie stosowany do okresu 45, może czasem 49, 48, 56, tak? I naprawdę historycy, i to już od początku lat 90., o tym też mówiła Krystyna Kersten, że po 56 naprawdę trudno jest mówić o totalitaryzmie. I nie ma też, wydaje mi się, takiego, i że to jest duża różnica po prostu, tak? Nie chcę już teraz więcej o tym mówić. Także możemy oczywiście, tak jak w odniesieniu do książki Marcina Zaremby, tak, starać się wskazywać jakieś punkty, w których rzeczywiście jakiś, ta antykomunistyczna narracja jakoś narzuca pewną interpretację, tak, która jest powiedzmy bezzasadna, czy można z nią dyskutować, ale naprawdę to nie jest to samo, tak, i tutaj właśnie, i to też prowadzi do takiego odrzucenia tej historiografii, tak. A ja chciałam też powiedzieć, że istnieje w historiografii, może nikt o tym nie wie, ale skoro nie wie, to ja może powiem. Już od kilkunastu dobrych lat, tak w historiografii PRL, tak, taki nurt, który jest, wydaje się, poza tym w ogóle, poza tym konfliktem, tak, poza tym i liberalnym, i bardzo prawicowym antykomunizmem, to znaczy taki nurt historii społecznej, która w zasadzie, w ramach którego oczywiście też są bardzo różne wypowiedzi, tak. Ale to jest historia życia codziennego, to jest historia różnych zjawisk, nie wiem, no tutaj mogę wymienić autorów, tak, to profesor Dariusz Jarosz, no on zaczynał od, właśnie taka jego pierwsza książka znana to jest Polacy a stalinizm, w której tytule jeszcze widzimy tą opozycję, tak, bo są jacyś Polacy, jacyś stalinizm, jakiś stalinizm, ale to jest historiografia, która też jest bliska takiemu właśnie, znaczy porzuca pojęcie totalitaryzmu w ogóle, tak? Patrzy na to, jak pewne projekty były naprawdę realizowane, jak ludzie się do tego odnosili. No jest bardzo dużo nazwisk, nie? Małgorzata Mazurek, Dariusz Stola, Barbara Chychluczewska i dosyć jest już spory tutaj dorobek tej historiografii i wydaje mi się, że no, tutaj to jakby tego w ogóle nie ma, tak? I, no bo to bo w pewnym sensie nie pasuje do tej, prawda, wizji, więc żeby już nie użalać się, że nikt nie pamięta o historykach dziejów społecznych PRL-u. Miałam tylko taki postulat, żebyśmy po prostu częściej ze sobą rozmawiali, to znaczy, tak, bo wydaje mi się, że historykom jest bardzo potrzebne też spojrzenie takie kulturowe, tak? To znaczy my nie mamy narzędzi, czasami to próbujemy robić, ale to różnie wychodzi, znaczy, żeby wziąć na przykład literaturę piękną z tego okresu, czy filmy, tak, bo nie potrafimy interpretować. Więc tutaj wydaje mi się, że dialog pomiędzy tymi no, dyscyplinami, tak, naszymi jest czymś, co może by przyniosło jakiś pożyteczny skutek, jeśli chodzi o zrozumienie PRL-u, o co nam wszystkim chodzi. Dziękuję.
Tak, tak, wyzwanie,
wyzwanie do dialogu zawsze brzmi groźnie, dlatego od razu...
Ja myślałam, że to zawsze brzmi dobrze.
Oczywiście to się przejęzyczyłem, przepraszam bardzo. Może chcielibyście, tak, któryś z Was odpowiedzieć, tak? Chcesz?
Zgoda, Hegel wtedy rękę poda, dobrze. Ja też jestem oczywiście zwolenniczką otwarcia, nie palenia mostów i żeby się uzupełnić, bo to miałam powiedzieć dopiero w punkcie trzecim, bo tak mi pasowało, ale to powiem w punkcie drugim. Rzeczywiście, że jest nurt takiej historii społecznej czy socjologicznej i obficie cytujemy te autorki, bo tak się dziwnie składa, że są to właściwie same autorki i to są prace Magdy Grabowskiej, Natalii Fidelis, która ma chyba najwięcej rekordów. Fidelis, chyba najwięcej rekordów z wszystkich historyczek. Obecnej tu Natalii Jarskiej, Małgosi Mazurek również, Agaty Zysiak. I są to prace, które ewidentnie jakby są wielkim otwarciem. To znaczy, oczywiście jest trochę tak, że ta polska historiografia, która w latach 60. rozwijała się tak bujnie, ja mam na myśli historię gospodarczą, historię kultury, historię społeczną, ona w jakimś mierze podupadła i mam wrażenie, że teraz to, o czym pani mówi, tu się zgadzam, na szczęście widać takie jaskółki renesansu tej historii społecznej, ja się na nie bardzo cieszę i wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście jesteśmy w pół drogi. Natomiast co do etykiety antykomunizmu, ja nie wiem, czy my rzeczywiście tak rozróżniamy ten liberalny antykomunizm i prawicowy i tu być może po części miałaby pani rację, ale po części też trochę nie, dlatego że mam wrażenie, że ten antykomunizm prawicowy to w ogóle wyleciał trochę z obszaru naszych takich żywych zainteresowań, on jest gdzieś na marginesach, tak? To nie jest coś, co wypełnia nam kartę tej książki, to nie jest przeciwnik, którym się istotnie zajmujemy. Raczej wiedziemy spór rzeczywiście z tym liberalnym antykomunizmem, ale nie sądzę, żebyśmy te dwa porządki jakoś nadmiennie utożsamiali. Wydaje mi się, że po prostu znacznie mniej miejsca poświęcamy prawicowemu antykomunizmowi. On jest w pewnym sensie gdzieś na marginesie naszego horyzontu bardziej.
Dlatego,
że jest największy. A czy to pytanie, czy on jest hegemonem, czy jeszcze liberalny porządek jest hegemonem, pozostaje otwarty.
Tak. Dziękuję.
Nie, to rzeczywiście mam wrażenie, że taki czytelnik nieobeznany z tematem, to chyba najbardziej to zauważy, tą walkę z tą dziurą. Z dziurą w historii, którą ma być PRL, bo to jest coś, co się przebija prawie wszędzie. To znaczy wprowadzenie na powrót do historii Polski, po prostu tego się nie wydarzyło. Drugie pytanie, które chciałem wam zadać, przepraszam, za mnie ono jest głupie pod wieloma względami, ale wydaje mi się, że istnieją pytania zarazem głupie i ważne. To znaczy, bo już tutaj doktor Jacka powiedziała, że faktycznie wśród historyków, mając na myśli też oczywiście pewną grupę, tak? Że koncepcja totalitaryzmu w gruncie rzeczy jest dawno dekonstruowana, teoria totalitarna, ten schemat interpretacyjny. Z drugiej strony oczywiście z tą integralnie antykomunistyczną historią, to nawet nie wiadomo, czy oni do końca ten schemat teorii totalitarnej, czy jeszcze coś tam innego, ale ja mam wrażenie, że w takim potoczno-intelektualnym sensie cały czas ten schemat interpretacji totalitarnej jest dominujący. I właśnie dlatego chciałbym, żebyście powiedzieli, dlaczego tak naprawdę on jest, on się nie nadaje. Bo rzeczywiście zresztą to jest dwie strategie, tak? Bo bardzo wiele osób w Polsce mówi, mam wrażenie, stalinizm to, przepraszam, PRL to nie był totalitaryzm, a ja na myśli, gdzie indziej to był totalitaryzm, tak? Tylko że akurat polski komunizm był taki, że to totalitaryzm nie był. A oczywiście to chodzi o sprawę chyba nieco głębszą także.
Przygotowałem do tego pytania. Tak, ta sprawa, którą pani doktor Jarska postawiła, czyli właśnie naszego stosunku do historiografii liberalnej, myślę, wymaga wyjaśnienia, czy do powiedzenia, bo nie byliśmy jakoś nieprecyzyjni, o co nam chodzi. Z drugiej strony tutaj podpisuję się pod tym, co Kasia powiedziała na temat naszego stosunku do historii społecznej. Rzeczywiście my ją widzimy i doceniamy jej znaczenie dla przeformułowania obrazu Polski Ludowej. Natomiast jeśli chodzi o teorię totalitarną, to ja bym jednak się nie zgodził z tym, że ona jest jakimś przeżytkiem, który dzisiaj nie oddziałuje na sposób myślenia historyków, tych wielu historyków, nie wiem, oczywiście w żadnym razie wszystkich, ale wielu historyków, którzy ewidentnie nie należą do nurtu prawicowego, a wprost przeciwnie. Znani są, zwłaszcza ze swoich wypowiedzi, takich bardziej publicystycznych, jako jako zwolennicy wartości liberalnych czy demokratycznych. I wydaje mi się, że mój artykuł w tej książce głównie tej sprawie poświęcony jest, jakby pokazuje oddziaływanie tej teorii, wpływ tej teorii na właśnie nieprawicowych historyków na przykładzie niebywale ważnej i wpływowej książki Marcina Zaręby na temat nacjonalistycznego uprawomocnienia komunizmu w Polsce. Wydaje mi się, że autor, który w żadnym razie nie rozgrywa tam w tej książce stawek narodowych, nacjonalistycznych, wprost przeciwnie, jednak buduje taką interpretację, która pracuje na rzecz polskiej prawicy. I o to nam chodzi. Nie. Wydaje mi się, że ta sprawa powinna zostać jakoś wyświetlona, przemyślana i nie jest to proste, bo wymaga, czy powinno skutkować jednak radykalnym, czy bardzo daleko idącym przepisaniem historii PRL-u. I skąd to się bierze? Ja mam pewną odpowiedź na to pytanie, taką historyczną powiedzmy, która by jakby pokazywała źródła wpływu tej, znaczenia tej historii jako takiego regulatora pewnej interpretacji Polski Ludowej współcześnie. I powiem tak, że teoria totalitarna jest moim zdaniem nadal jednym z częściej stosowanych, najczęściej może kluczy do interpretacji historii komunizmu i PRL-u. No, w historiografii prawicowej myślę, że powszechnie. Natomiast również w innych naukowych albo takich właśnie jakoś publicznie formułowanych w innych trybach niż naukowych wypowiedziach. I no, jest ona również jest czymś więcej, bym powiedział, swoistym regulatorem działań państwa polskiego w sferze symbolicznej, w edukacji, kulturze, nauce, współcześnie. Można się zastanawiać od kiedy, ale współcześnie z pewnością. I również no, takim regulatorem w odniesieniu do zjawisk, które z komunizmem nie mają wiele wspólnego. Szeroko propagowane ostatnio założenie o Polsce jako ofierze dwóch totalitaryzmów, komunistycznego i nazistowskiego, stanowi podstawę lansowanej przez dzisiejszą władzę heroiczno-martyrologicznej prezentacji postaw społeczeństwa polskiego w okresie II wojny światowej. Właśnie takiej interpretacji skierowanej krytycznie czy wrogiej wobec badań podważających klarowność tego martyrologiczno-heroicznego obrazu. Utworzony w 2016 roku Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego, ostatnio połączony z powstałym w 2017 Instytutem Solidarności i Męstwa, nazywanym Polskim Jak Wasze, myślę, że jest jednym z takich właśnie instytucjonalnych przejawów tego nastawienia, prawda? Używania teorii totalitarnej do załatwiania różnych spraw, które z komunizmem nie mają nic wspólnego. Ale podstawy tego myślenia w kategoriach właśnie Polski jako ofiary totalitaryzmu znaleźć można również w obowiązującej dziś konstytucji z 1997 roku, która to konstytucja jednak została stworzona przez centrowe, lewicowe raczej niż to środowiska polityczne. Artykuł 13 konstytucji jest temu poświęcony, czy jakby częściowo przynajmniej. Ta teoria totalitarna wykształciła się na gruncie sowietologii w latach 50. w okresie konfliktu między Związkiem Radzieckim a Zachodem, konfliktu zwanego zimną wojną, jako narzędzie zrozumienia fenomenu rzeczywistości ustrojowej stalinowskiego Związku Radzieckiego. okoliczności, jakie to towarzyszyły w powstaniu tej teorii, sprawiły, że miała ona również bardzo silny wymiar aksjologiczny. Była nie tylko narzędziem poznania politologicznego, lecz również propagandy wymierzonej groźnego przeciwnika. I charakter taki właśnie propagandowy, aksjologiczny miał przede wszystkim stanowiący rdzeń tej teorii traktowanie komunizmu jako zjawiska porównywalnego z nazizmem, jako rzeczywistości istotowo z nim tożsamej, wyjaśnianej przede wszystkim, czy wyjaśniającej się przede wszystkim w kategoriach moralnych. W ujęciu takim konfrontacja polityczna stawała się walką dobra z immanentnym złem. W Związku Radzieckim przedstawiano to zresztą w tamtym okresie w taki sam sposób oczywiście, tyle że moralnej dyskwalifikacji podlegała strona przeciwna, czyli zawód. Ta teoria została na Zachodzie podważona, czy że powiedziałbym inaczej, nie tyle podważona, co jakby odprężenie polityczne, które nastąpiło po krytyce stalinizmu w Związku Radzieckim, spowodowało, że w świecie akademickim Zachodu, Ameryki przede wszystkim, wykształcił się wśród historyków przede wszystkim, nie politologów, kształcił się nurt badawczy, którego intencją było spojrzenie na historię Związku Radzieckiego inaczej niż robiła to tradycyjna sowietologia. I no, ten nazywany bywa paradygmatem rewizjonistycznym, w przeciwieństwie do paradygmatu totalitarnego. Wybitna przedstawicielka tego nurtu, Sheila Fitzpatrick, u podstawy jej własnego, polemicznego zorientowania czy nastawienia wobec totalitarnego rozumienia historii Związku Radzieckiego widziała, jak wspominała to po latach z perspektywy czasu, sprzeciw wobec dominacji upraszczających ujęć teoretycznych nad faktografią oraz przeświadczenie, że powołaniem historyka nie jest ściganie przestępców, czy też dawanie świadectwa prawdzie przeciwko złu. Jej analityczne prace dotyczące różnych procesów czy wymiarów życia społecznego Związku Radzieckiego w latach 60. i 70. do tego stopnia naruszały antykomunistyczne w duchu teorii totalitarnej dekorum, że spotykały się z oskarżeniami o bolszewizm i wybielanie historii. Dziś jak się czyta, można je czytać również po polsku, trudno uwierzyć, że można je tak odbierać. Ta teoria totalitarna pojawiła się w Polsce w latach 70. Ona została przyjęta przez polską opozycję i jakby instytucjonalizującą się w latach 70. Jej wyraziste przejawy można znaleźć w stylu myślenia i publikacjach czołowych przedstawicieli polskiej opozycji tamtego czasu, Jacka Kuronia, Adama Michnika czy Leszka Kołakowskiego. I badający polską recepcję teorii totalitarnej, Piotr Wciślik, przedstawił w swojej pracy bardzo ciekawej ważne argumenty na rzecz racjonalności w ówczesnych okolicznościach politycznych przyjętej przez polską opozycję totalitarnej interpretacji komunizmu. Przebieg historii PRL-u poprzez kolejne jego kryzysy do stanu wojennego wyłącznie doświadczenia polityczne opozycjonistów, często byłych rewizjonistów, prawda, uzasadniały powzięte przez nich przekonanie, że należy raz na zawsze odrzucić jakiekolwiek nadzieje na reformę systemu, gdyż w tych założeniach pozostają istotowo tożsame, niezmienne. Ja jakby uznaję racjonalność tego wyboru, uznaję argumenty Wciślika. W tamtych okolicznościach wybór...
Ale racjonalny politycznie, nie poznawczy.
Racjonalność polityczną, byli to politycy. dokonywali wyboru politycznego. Stanowisko przeciwstawne w latach 80. prezentował, do tego, które przedstawiłem, prezentował Andrzej Malicki. Postulował on ograniczenie zakresu pojęcia totalitaryzmu wyłącznie do ofensywnej fazy komunizmu, co w polskim przypadku oznaczało okres do 1956 roku, kiedy to w jego opinii zarzucono, czy polscy komuniści zarzucili politykę totalnej mobilizacji ideologicznej oraz stosowanie masowego terroru. PRL po upadku stalinizmu Malicki przedstawia jako posttotalitarne państwo autorytarne, którego władze zrezygnowały z realizacji ideologicznej utopii, uruchamiając w ten sposób proces prowadzący do stopniowego demontażu dyktatury komunistycznej. Pogląd ten w latach 80. kategorycznie odrzucany, kontestowany, Malicki podtrzymuje do dzisiaj. I on w swoich wypowiedziach zwraca uwagę również właśnie na sytuacyjny aspekt przyjętej przez polską opozycję totalitarnej interpretacji komunizmu. Wskazując na jej polityczną pragmatykę, ukierunkowaną przede wszystkim na moralne zdyskredytowanie przeciwnika. W 1991 roku w taki sposób, już post factum, po upadku PRL, komentował to usiłowanie. Delegitymizacja systemu miała być bezwzględna, a więc musiała przyjąć założenie, że przemiany destabilizacyjne były pozorne lub mało istotne. Dlatego też walka z reżimem przybrała postać krucjaty antytotalitarnej. Była ona skuteczna, co wymownie świadczyło o politycznej i ideologicznej słabości przeciwnika, ale nie mogła sprzyjać obiektywnym sądom. W ten sposób inteligencja polska poddała się procesowi intensywnej antykomunistycznej samoindoktrynacji. A więc wydaje mi się, jakby, że rozpoznania Walickiego co najmniej należy przemyśleć, uwzględnić w swoim rozumieniu naszej, tak powiem, genealogii, prawda? Również genealogii polskiego antykomunizmu. I teraz pytanie o dzisiejszą stawkę totalitarnej interpretacji historii PRL. Stawką jest oczywiście władza symboliczna i polityczna, poprzedzona delegitymizacją przeciwników, w tym dotychczasowych elit intelektualnych, tych, które no, nie uznają racji politycznych określonych partii czy środowisk. Służy temu na przykład figura żołnierza wyklętego czy niezłomnego, jako ktoś taki przedstawiony jest, jako ktoś taki przedstawiany jest również Witold Pilecki, prawda? Patron tego antykomunizmu państwowego, że tak w tej chwili.
Normalny żołnierz.
Pilecki traktowany jako jedyny, znaczy żołnierz wyklęty, czy figura żołnierza wyklętego, czy niezłomnego, traktowany jako jedyny właściwy wzór postawy wobec komunizmu w przeszłości i dzisiaj. Współcześni propagatorzy takiej postawy mienią się bezpośrednimi spadkobiercami niezłomnych. Rafał Żnuk, ceniony badacz antykomunistycznej partyzantki, mówi w niedawno udzielonym Gazecie Wyborczej wywiadzie, parę tygodni temu, coś takiego. Jakby reagując na tą sytuację, która ma miejsce w stosunku do historii PRL-u w ostatnim czasie. Bolszewik, tu już cytuję wnuka, bolszewik Michał Pokrowski, jeden z ojców radzieckiej historiografii, ujął rzecz prosto. Historia to polityka robiona wstecz. Przy takim podejściu kategorie prawdy i fałszu są nieistotne. Gdy zasada ta zaczyna obowiązywać, to bez obawy o konsekwencje można powiedzieć niemal wszystko. Choćby to, że faszyzujące Narodowe Siły Zbrojne Związku Jaszczurczego, podobnie jak komuniści nieuznające Polskiego Państwa Podziemnego i prawowitego rządu RP w Londynie, to najlepsza polska tradycja, lepsza tradycja jaka. Wówczas koszulka z jaszczurką NSZ zaczyna być tak samo ważna jak koszulka z Polską Walczącą. Dziś te dwa symbole, w czasie wojny nigdy razem nie występujące, są masowo powielane u siebie. Sygnał jest czytelny, polskość i nacjonalizm to jedno. Obserwowaliśmy operację wynoszenia NSZ na narodowy piedestał i tak dalej, i tak dalej. Powieść wnuka wskazuje ze jednej strony ten paradoks, jakim jest dokonywana w ramach współczesnej propagandy skierowanej przeciwko totalitaryzmowi afirmacja rodzimej jego odmiany, tylko dlatego, że zwalczała komunistów, nie tylko ich tak naprawdę, również. Z drugiej strony powieść ta sama jest bardzo silnie przesiąknięta antytotalitarnym językiem. W tej jego historycznej postaci, o której mówiłeś, podtrzymując tym samym tę logikę myślenia, która umożliwiła formułowanie przytaczanych przez niego holendarnych twierdzeń. Tak powiem, to jest mój dowód na trwałość myślenia w kategoriach totalitaryzmu w środowiskach historyków, których o sympatie nacjonalistyczne posądzić nie można.
Czy mógł teraz? Tak, bo chciałam się trochę też odwołać oczywiście do tego, co zostało powiedziane. Tak, znaczy ja to rozumiem, tak? Niemniej nadal będę się upierać, że jest po prostu bardzo duża różnica między takim właśnie Rafałem Wnukiem, a takim, jak to się czasem mówi, betonem antykomunistycznym, to z kolei w moim środowisku funkcjonuje takie określenie, które też, to trochę właśnie Pan mówił przed chwilą i to jest coś, co może trzeba coś też powiedzieć. Znaczy, mi się wydaje, że ten co jest jednak ważne, to, że ten betonowy antykomunizm jest bardzo często jednak oparty na oczywistej nieprawdzie. Tak? Znaczy, ja rozumiem, że kategoria prawdy jest względna, tak? No, ale pewne jest fakt, co z pewnych faktów możemy mieć pewność. Tak? I tak jak możemy mieć pewność, że nie może być takiego jak żydokomuna, tak? Znaczy, to nie jest tak, że większość osób, które sprawowały władzę w PRL, to będzie Żydem. To nie jest prawda, tak? No, prawda? I to jest... Natomiast niektórzy będą uparcie twierdzić, że oczywiście, że tak to było, tak? I jakby tutaj myślę, że jest jakaś jakby różnica, ale ja rozumiem, tak? Rozumiem, że to jest pewien... Znaczy, że ten myślenie kategoriami, czy w ogóle tym pojęciem totalitaryzmu jest obecne, tak? No, z drugiej strony tak, no, jakby spojrzeć na tego biednego, nie wiem, czy biedny, tego Witolda Pileckiego, który jest teraz jakby straszliwie no, używany po prostu, mówiąc brutalnie. No, to był ofiarą nazizmu i był ofiarą stalinowskiego terroru, tak?
Tak.
I ja myślę, że o tym totalitaryzmie, znaczy chciałam jakby kilka rzeczy powiedzieć, też jakby zajrzałam do tego artykułu Konstytucji, który właśnie mówi, też chciałabym o tym, do tego też nawiązać, bo tego artykułu, o którym pan wspomniał, to dzisiaj to mamy takie czasy, że każdy sobie interpretuje konstytucję jak chce, więc ja też mogę spróbować. Znaczy tak, to jest oczywiście żart, ale to jest artykuł, który mówi o tym, że w Polsce nie można się jakby odwoływać czy do praktyk i metod. Tak, nazizmu, faszyzmu i komunizmu. I potem jest jeszcze dodane, że nie można propagować na takiej właśnie nazistowskiej tam, no, nienawiści etnicznej, czy jak to jest, czy narodowej, tak, narodowościowej sformułowane. Czyli jakby praktyk i metod. Myślę, że to jest ważne, tak? Bo czym innym są idee jednak, tak? W tym idee komunistyczne, które nie są w Polsce zakazane, a czym innym jest, jest ideologia nazistowska, jest. W świetle tego przepisu, tak sądzę. A czym innym to są te metody i praktyki, które tutaj wydaje się, że po prostu się odwołują do terroru. Ale to taka moja nie zupełnie nieprofesjonalna wstawka na temat tego przepisu. I teraz ten totalitaryzm. Ja nie jestem, ja tego będzie nie używam. Wydaje mi się, że ono jest używane w debacie po prostu jako oskarżenie, tak? A historia, przynajmniej historyk nie powinien oskarżać w swojej pracy jakby badawczej, tak? Więc jeżeli natomiast totalitaryzm i teoria totalitarna ma, możemy się zastanawiać, na ile ona nam coś wyjaśnia, a na ile nie wyjaśnia po prostu, tak? To w takim swoim podstawowej definicji, no to ten totalitaryzm to jest pewien zestaw cech państwa, tak? Czyli to jest jedna dominująca ideologia, jedna partia. To jest oczywiście terror i skupienie jakby pełni władzy w jednym jakby ośrodku. No i też to jest taka pełna kontrola nad całością życia społecznego, tak? I może się oczywiście zastanawiać, to jest takie ćwiczenie sobie zrobić, no w którym momencie, w tych latach nawet 50. w Polsce, czy to spełnia te kryteria, czy nie? Może być tak, spełnia, nie spełnia i dlaczego? Znaczy, dla mnie to pytanie nie jest, znaczy, ono tak naprawdę nie prowadzi nas do jakiegoś szczególnego zrozumienia czegokolwiek, tak? I to jest jakby moja tutaj, znaczy tutaj jest też tropem, bardzo dobrze, że to padło, tak, Sheila Fitzpatrick i cała ta szkoła, która się wywodzi właśnie od niej, rozumienia i badania historii właśnie społecznej głównie w ZSRR i też tutaj tych pozostałych krajów socjalistycznych. Dlaczego ta historia społeczna to odrzuciła? Bo nikt nie musiał powiedzieć, że panowała jakaś totalna kontrola nad życiem społecznym i nad jednostką, tak? Po prostu coś takiego nie ma miejsca, a z drugiej strony również w systemach innych politycznych społeczeństwa jednostki są jakoś kontrolowane, tak? Więc jakby tutaj nie ma... I w momencie, kiedy powiemy, że dobra, tacy Polacy, czy tam obywatele PRL w roku 53, oni byli totalnie kontrolowani, oni byli ofiarą bezwolną, to jest po prostu nieprawda, tak? Znaczy jakby to nas... I w tym sensie ten totalitaryzm, ta teoria nie wyjaśnia nam, bo ona nie pozwala nam, nie pomaga nam zrozumieć, jak żyli ludzie po prostu w tym okresie, co wydaje mi się, że chcieli wiedzieć, jakie było to doświadczenie, tak, życia wtedy, że potem życia w latach, nie wiem, 60., 70., 80. I tutaj wydaje mi się, że to jest główny, tak, jakby zarzut wobec takiej, no, to do tego po prostu niczego nie prowadzi, tak bym powiedziała. I może na tym skończenie przekażę.
Tu już wiele moi przedmówcy powiedzieli, więc na pytanie Michała, dlaczego kategoria totalitaryzmu jest tak popularna, przychodzi mi wyłącznie do głowy odpowiedź Leszka Kołakowskiego, który pytał, dlaczego komunizm był tak w latach 50. popularny, i odpowiadał, dlatego że był bardzo dużym uproszczeniem, czarno-białym, i to odpowiadało na potrzeby niezbyt zaawansowanego myślenia. Ja myślę, że to może nie jest prawda, jeśli chodzi o komunizm i zaangażowanie w komunizm, natomiast jest z pewnością prawda, jeśli chodzi o totalitaryzm. Jest to niezwykle upraszczający schemat czarno-biały, który w dodatku oprócz jasnego uporządkowania kategorii poznawczych daje bardzo dobre samopoczucie. Jestem antykomunistą, to znaczy, że jestem po stronie dobra, jestem wyznawcą teorii totalitarnej, to znaczy uważam, że komunizm to totalitaryzm, w związku z tym jestem racjonalny, głęboki, przenikliwy, moralny itd., itd. Więc jakby wiele ta teoria, przyjęcie tego opisu komunizmu jako totalitaryzmu wiele nam daje bonusów. I tu zgadzam się z przedmówczynią, czyli z Natalią Jarską, że jakby jest w tym taka rażąca nieadekwatność w tym pojęciu totalitaryzmu, i o tym ona już wiele mówiła, więc nie będę tego rozwijała. Jeżeli uznamy, że ten totalitaryzm, dodam jeszcze, że do tych cech totalitaryzmu dolicza się również kontrolowanie przez aparat władzy wszystkich dziedzin życia, to poza okresem stalinowskim to widać, że to zupełnie jakby nie zdaje sprawy, nie zdaje egzaminu, a co do okresu stalinowskiego, to również możemy się nad tym zastanawiać, czy przez te 6 lat rzeczywiście realnie zarządzano wszystkimi dziedzinami życia. Czy też na przykład siła Kościoła katolickiego wówczas również, katolickich struktur, katolickich wyobrażeń społecznych, ale też antykomunizmu, nie tylko ludowego, ale wielu innych, rzeczywiście nie stanowiła też pewnego przeciwpola dla komunizmu. W tym sensie ta kategoria totalitaryzmu jest moim zdaniem nieadekwatna, nie opisuje rzeczywistości, jest kategorią, która modeluje rzeczywistość po to, historyczną, po to, żeby dać ogromne bonusy w takim polu moralnym. Tak jest się zwycięzcą moralnym, jak się używa kategorii totalitaryzmu, i dlatego jest taka popularna.
Dzięki, wytrzymają Państwo. Ja będę prosił w tej ostatniej rundzie szybciej, bo tak właściwie to może nawet tylko nawiązać do tej ostatniej wypowiedzi Kasi Chmielewskiej, że Pytanie właściwie może pierwotnie, jakie Państwu wysłałem, było może trochę niezręcznie sformułowane, bo się zapytałem o bilans komunizmu, ale chciałem sobie zaznaczyć, że to nie chodzi o bilans w jakimś takim, szczególnie nie bilans projektu komunistycznego, bo trzeba powiedzieć też, że to jest jego cecha bardzo charakterystyczna, że on rzeczywiście zupełnie zbankrutował ideologicznie. Nie mówię tu o w ogóle wszelkim komunizmie, tylko tym mniej więcej, określony tą formą marksizmu-leninizmu i tą formą partii nowego typu, dajmy na to. On zbankrutował tak bardzo, że prawda, wszyscy pamiętamy, że po 45 coś tam do Argentyny jechali i dalej to praktykowali. Chyba nie ma żadnych w Argentynie prawdziwych komunistów dzisiaj, prawda, którzy, Polski w każdym razie, którzy marzą o powrocie do władzy w San Kazimierz. Więc chodzi o to, że rzeczywiście on jakoś bankrutował i nawet najwięksi apologeci polskiego komunizmu właściwie to całkowicie uznają. Natomiast oczywiście on miał bardzo dziwne logiki historyczne, ten PRL, tak? I wyprodukował różne dziwne kauzalności, że tak powiem. I właśnie w tym sensie chciałem zapytać o jakiś taki lokalny bilans, nieoczywisty w jakimś punkcie. Czyli pytanie, przepraszam, nie zmyta historii, jakby tylko
historia. Zacząć. To może zacznę od pani teraz. Krótko. Ja też krótko.
Dziękuję. To znaczy, ja nie powiem, jaki jest bilans, ponieważ to jest tytułem anegdoty, to na sensie ci dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz i obie. Jakiś czas temu, nie tak dawno, byłyśmy w takiej roli postawione, że jakiś taki bilans szybki musiałyśmy zrobić. To akurat chodziło o kobiety w PRL, więc taki temat naprawdę rozpalający, emocje. I jesteśmy jakoś strasznie niezrozumiane po prostu, tak? Jakby nie chcę już teraz opowiadać szczegółowo, natomiast wydaje mi się, że to jest strasznie trudne do opowiedzenia krótko i też trzeba mieć świadomość. I tutaj jakby też to jest bliskie mi bardzo i to jest też perspektywa, która jest w tej książce, to znaczy trzeba spojrzeć na dynamikę w PRL-u, to znaczy na bardzo zmieniające się dyskursy, pojęcia. To jest bardzo różnorodny okres jakby, tak? Więc tutaj to też utrudnia pewien bilans, tak? Bo musimy zdać sprawę o czym my tak naprawdę mówimy, to się zmieniało, były jakieś, nie wiem, pewne sprawy, pewne, nie wiem, zjawiska w jednym okresie, powiedzmy, były jakoś zaniedbane, potem to znowu się odwracało, to jest po prostu trudne do jakby ujęcia. I też trzeba powiedzieć, że bilans zawsze się, no tak mi się wydaje, odnosi się jednak ostatecznie do jakiejś wartości, tak? I teraz, jeżeli dla kogoś wartością jest niewolność czy demokracja, no to sobie powie, że no jak tam, jakkolwiek się tam świetnie nie żyło, to nie był wolny, to nie ma wolność, tak? Na przykład, tak? A jeżeli ktoś uważa, że to sprawiedliwość społeczna, no to może mieć inne zdanie na ten temat. I to jest coś, co wydaje mi się, że jest poza, w jakimś sensie poza nauką, tak? Tak bym to, bilans mi się kojarzy po prostu tak, z wartościowaniem, które zawsze się odwołuje do jakiejś właśnie takiej aksjologii, która, i oczywiście badaniu naukowym też się nigdy do końca nie pozbędziemy, tak, zawsze badamy z pozycji, nie wiem, no ja się uważam za feministyczną badaczkę jakoś tam historii i to oczywiście wpływa na ocenę, tak, którą ja formułuję. Ale o bilans się nie pokuszę, przynajmniej przez najbliższe, nie wiem, 10 lat.
10 minut.
To krótko, raz to tak. minie bardzo szybko.
Dobrze, to za 10 lat wrócimy tej rozmowy. I nie wiem, kto z Was chciał.
Ja mogę. Pan Grzegorz teraz.
Ja bym jeszcze, odnosząc się do tego, co mówiliśmy o totalitaryzmie, chciał powiedzieć, że staram się myśleć radykalnie w wymiarze teoretycznym, natomiast politycznie jestem mniej radykalny chyba i na to bym chciał wskazać i powiedział tak, że moja krytyka tego pojęcia nie wynika jakby z obserwacji jego analogii, sposobów użycia właśnie, że nawiążę do tytułu naszej książki, a nie tego, że no, w jakimś wymiarze, no powiedzmy, czysto poznawczym ono jest w stanie różnych jego różnych realizacjach właśnie politologicznych powiedzieć istotne sprawy na temat tego, jak komunizm wymiarze stalinowskim przede wszystkim, rzeczywiście próbował jakoś ogarnąć cały świat, bo tak było. Ja nie kwestionuję tego w żadnym razie. Uważam, że Stalin miał bardzo daleko idące ambicje pod tym względem. I tylko trzeba jakby spojrzeć na to może, mając zarazem świadomość, prawda, no właśnie historii pojęcia totalitaryzmu. Natomiast jeśli chodzi o bilans, też wolałbym się uchylić, chociaż dlatego, że takie sporządzanie bilansu PRL jest no właśnie działaniem niewdzięcznym, narażonym na łatwe zakwestionowanie argumentem, że nie wiemy, co byłoby, gdyby nie było PRL, zapewne byłoby lepiej, prawda, takie. Więc, ale jednak na parę spraw zwrócił uwagę. Zresztą ten sposób myślenia właśnie, jakby pokazywanie tych dobrych stron PRL-u jest dość rzadki jednak, mam wrażenie, współcześnie, gdzieś tam w publicystyce, w jakichś niszach się pojawia częściej w różnych wypowiedziach, których celem jest obrona własnej biografii. To tak, na przykład jak się czyta książkę Wywiad z Adamem Szafem, to ona cała, prawda, jest o tym, jak to PRL był świetny. Niewątpliwie pewne składniki spuścizny okresu 44-89 zyskują w ostatnich latach nową, przychylniejszą ocenę niż to było możliwe wcześniej. Coś takiego można obserwować wśród historyków architektury i urbanistyki na przykład, którzy doceniają liczne osiągnięcia PRL-u w tych dziedzinach, zwłaszcza w konfrontacji jakby z rzeczywistością dzisiejszą. W ogóle bym powiedział, że i to doceniają zarówno budowle czy założenia urbanistyczne socrealizmu, jak i modernizmu późniejszego. Jest taka książka historyka architektury dość znanego warszawianisty, która opowiada o, no właściwie jest katalogiem szczegółowym warszawskich budowli socjalistycznych. Ona jest jakby świetnym, znaczy można w niej zaobserwować takie ciekawe napięcie, bo jest właśnie ramą ideologiczną, która każe mu we wstępie zwłaszcza pisać bardzo źle o komunizmie, a ocenami poszczególnych realizacji, które mi się podobają po prostu w większości. Być może w tych naszych postulatach no, przemyślenia tego, jak pisać historię PRL-u, chodzi również o to, żeby właśnie takich napięć, prawda, nie było, żeby dać sobie jakoś z nimi radę. Oczywiście niebywały rozwój kultury we wszystkich dziedzinach, w literaturze, teatrze, filmie, muzyce, plastyce, w naukach humanistycznych, również w kulturze popularnej, w PRL-u w latach 56, między październikiem a marcem, tak powiedzmy, mógłby być argumentem na rzecz PRL. To są rzeczy. To jest to, co wtedy powstało, no, w większości należy do kanonu polskiej kultury uniwersalnie rozumianego. Choć w okolice 89 roku pojawiły się głosy, że jedyną prawdziwą polską kulturą jest ta, która powstawała na emigracji. Właśnie tego typu głosy można traktować jako jakby kolejny wyrazisty przykład tego inteligenckiego radykalizmu antykomunistycznego tamtego czasu. Więc można by szukać takich argumentów, natomiast jakby ja bym powiedział, nasza książka pokazuje, że jednak bilans PRL jest negatywny w dużej mierze. Dlatego, że projekt komunistyczny, jeśli traktować go poważnie, no nie wyszedł pod wieloma względami. To, dlaczego nie wyszedł, to jest właściwie temat jakoś tam podejmowany przez nas, no ale w żadnym razie nie zamknięty. I i warty namysłu. No, dla mnie głównym jednak, jakby główną spuścizną PRL-u, może nie, główną spuścizną okresu 44-89 jest antykomunizm.
Michał nas oczywiście podpuszcza to publicystycznie, pytając o bilans. Myślę, że my w minutę dokonamy spektakularnego.
Plusy i minusy, dwóch rzędach.
Tak, wrzucimy tu listę. I oczywiście ja nie traktuję tego, nie dam się sprowokować, nie potraktuję tego wyzwania serio, ale żeby w ogóle się nad tym zastanowić, jak możemy dokonać bilansu, to trzeba sobie uzmysłowić takie podstawowe przeszkody, a mianowicie, że oczywiście to jest bardzo długa epoka, to raz. Że ten projekt bardzo miał różne dynamiki. Jak prześledzimy tekst Anny Zawadzkiej, na przykład dyskurs o inteligencji i w ogóle zmieniającą się rolę inteligencji, to widzimy, jak PRL jest wewnętrznie skomplikowany. Tak? Jeszcze mocniej to widać w przypadku emancypacji kobiet, tego wątku, który się pojawia w wielu tekstach. I Elizy Szybowicz, Agnieszki Mrozik, Jaranza Zupalderą-Porta. To rzeczywiście jakby widać, jak ten projekt faluje i jak te praktyki się zmieniają. W związku z tym podsumowanie jest tym trudniejsze. Oczywiście też trzeba sobie uzmysłowić, że to nie jest tylko pochodna, to co się wydarzyło, to nie jest po prostu pochodna pewnego projektu komunistycznego, ale wielu praktyk, które i procesów społecznych, które się nakładały, również antykomunizmu. Wracam jeszcze raz do roli Kościoła katolickiego. Rzeczywiście za mało w ogóle w tej książce jest o Kościele katolickim, bije się w piersi, jako naprawdę potężnym partnerze.
Mało tak? Pobożny.
Mało pobożny też z pewnością. Nie spodziewałam się takiego argumentu, troszeczkę nas zatkało. I Michał pytał o rzeczy takie ukryte i nieoczywiste. To ja bym chciała właśnie na przekór powiedzieć rzecz absolutnie oczywistą. No więc wydaje mi się, że tym, co jest tak bardzo podstawowe, że tego nie zauważamy, jest to, że dokonała się rewolucja społeczna. Dokonała się naprawdę mocna, gwałtowna, miejmy nadzieję nieodwracalna zmiana struktury społecznej z bardzo hierarchicznej, archaicznej, postfeudalnej ku zdecydowanie bardziej elitarnej. Miała ta zmiana rzeczywiście przebieg dość gwałtowny z wieloma potwornymi też stronami rewolucji, choć relatywnie jak na rewolucję, nazwijmy to, relatywnie łagodniejszymi, oczywiście z wszystkimi objawami też terroru, wyjścia z terroru, o którym Grzegorz też pisał jako o polskim termidorze. I rzeczywiście, jak się zastanawiałam nad tym bilansem, tutaj nerwowo sumując, to pomyślałam sobie, że może bilans nie, ale żeby pokazać, jak trudno jest zrobić bilans, to właśnie ten wątek kobiecy byłby dobrym przykładem, tak? Bo Agnieszka na przykład Mrozik pisze o kodeksie rodzinnym, jak się zmienił, tak? Jak wchodzą lata 40-50, jak się pojawiają instytucje wychowawcze, jak kobiety zyskują pełnię praw politycznych, przede wszystkim też większy dostęp do zawodów męskich. Zresztą oczywiście to nie jest tylko teza naszej książki, ale tak jak już mówiłam, wymieniane przeze mnie wcześniej autorki, czyli Jarska, Mazurek, Fidelis, Grabowska, Zasiak, o tym piszą bardzo wiele. I ten dostęp do zawodów męskich to nie są tylko górniczki, ale to jest przede wszystkim dla mnie ważne, to są również profesorki uniwersyteckie. Jak sobie uświadomimy, ile było profesorek uniwersyteckich w dwudziestoleciu, czyli właściwie dwie, to ta różnica nagle skoku edukacyjnego kobiet na wyższych uczelniach, kobiet z tytułami doktorskimi i profesorskimi, to są właśnie męskie zawody, które kobiety również zaczęły uprawiać. Wreszcie z trudem zdobywane prawa reprodukcyjne. I tu jest dobry przykład, tak? To znaczy w jakimś sensie tu można mówić o antagonizmie władza i społeczeństwa. Oczywiście, że to jest jakby rozegrane przez kobiety również, tak? To jest ruch oddolny, ale nie tylko oddolny. Jakby pokazanie tego wątku w całym tym skomplikowaniu bardzo komplikuje nam obraz tego podwójnego aktora, że jest to oto sobie władza, oto sobie oporze społeczeństwo, jano się broni, a tamci atakują, tak? Pokazuje, jak bardzo nieadekwatny jest ten opis, jak bardzo nie pozwala nam zrozumieć tego, co się dzieje. Oczywiście wraz z tymi prawami reprodukcyjnymi jest też to prawo do aborcji. Wreszcie codzienne praktyki. Kobiety powszechnie pracują, oczywiście zarabiają mniej. Żeby się nie czarować, PRL jest krajem patriarchalnym, jest kulturą patriarchalną, tak? Ale są w niej dążenia, które jakby chcą przekroczyć pewne praktyki patriarchalne. Są w niej to dążenia zarówno instytucjonalne, jak i ruchów oddolnych, rozmaitych organizacji kobiecych. Wreszcie możemy oczywiście mówić o całych falach mizoginii czy backlashu, o patriarchalnej wyobraźni społecznej, ale to nie jest tylko patriarchalna wyobraźnia społeczna komunizmu, ale także społeczeństwa, także wyobrażeń branych z innych porządków. Jakby zobaczenie tego konglomeratu idei i praktyk pozwala nam zrozumieć, jak skomplikowany jest ten obraz tamtego czasu i jak skomplikowany jest też bilans do przeprowadzenia. Kogo obciążyć rachunkiem i za co? Dziękuję bardzo.
Nie, jasne, to prawda. Ja zresztą miałem na myśli tą dwunastodniową, którą można też powiedzieć, monoetniczność Polski, jakiś w ogóle fatalny, prawda? No, a z drugiej strony rzeczywiście, o czym Agnieszka pisze, to kodeks rodzinny z roku 50. Ja mam wrażenie, że w innym scenariuszu to byłby długo w Polsce. Tutaj wprowadza naprawdę równe prawo rodzinne, równość praw między mężem i żoną i znosi instytucję Benkarta. To w wielu krajach Europy Zachodniej, to tak, no we Włoszech do 81 chyba, to no, tak nie było, prawda? Więc, no nic, dziękuję Wam za te wypowiedzi zorganizowane i przygotowane i zwracam się do Państwa o zabranie głosu. Nie wiem, jak mamy tu do końca robić, ale może ten.
Mamy dwa
mikrofony.
Może
chyba trzeba tu podać.
Zobacz, czy jest włączone.
To działa, ale właśnie niestety musimy tak robić.
Jest taka, że nie do końca jestem profesjonalista, nie do końca dla mnie jest jasne, co tak naprawdę jest przedmiotem tej książki. No bo, ale to może sobie, znaczy to jest, która historia, który obszar historii? Czy to jest historia kultury, czy to jest historia geopolityki?
Nie, geopolityki w ogóle nie, ale
inny. Właśnie, no. Powiedzieliście Państwo, że nikt nie broni w tej chwili polskiego komunizmu. No może to prawda, natomiast spotkałem się nie tak dawno z takim oto zdaniem profesora nauk rolniczych, który w ramach funkcjonowania tego Komitetu Polskiej Akademii Nauk 2000+, przedstawił taki oto pogląd. Porównał projekt Zygmunta Augusta z projektem Polski 1944. Polski, no, jak któryś publicysta powiedział, że może to był projekt polski wymyślony przez Stalina. No i ten profesor zasadnie mówi, że tamten projekt pierwszej Rzeczpospolitej poniósł totalną klęskę, ten natomiast obronił się. No i co byśmy operalnie nie powiedzieli, no to została dokonana taka fenomenalna rzecz. Zostało w sposób brutalny społeczeństwo polskie przesunięte ze wschodu na zachód. No i teraz, i w 1989 roku można powiedzieć, że to było dobrze zorganizowane, koherentne społeczeństwo. No i zrobiła to ta totalitarna czy nietotalitarna władza. No i no komunizm jako idea przegrał, no bo oczywiście projekt rządzenia nowoczesnym społeczeństwem przez autokratyczną partię, no był nie do utrzymania, był niemożliwy, no i tak dalej, i tak dalej. No ale jednocześnie władza, instrumentarium administracyjne stworzone przez tę partię dokonało takiego czynu. To jest naprawdę czyn duży. Więc odpowiadam na Pana pytanie, czy są takie osiągnięcia nieoczywiste. Znalazłem je, moim zdaniem.
Dobrze, dziękujemy za tę wypowiedź. My może zbierzemy, ponieważ to właśnie nie było pytanie, to myślę, że możemy zebrać drugie przed oddaniem głosu. Przed oddaniem głosu naszym. autorom i dyskutantce. Nie chcecie.
Tam jeszcze pan się zgłosił.
Ja mam jedno pytanie takie bardzo krótkie. Nie wiem, czy to znaczy do was literatura. Czy istnieje jakiś dobry, czy w ogóle istnieje jakiś kawałek literatury polskiej poświęcony losom KP-owców? To znaczy takiej, no tej epickiej historii, no tej wymordowania, potem na więzienia łagru, a potem powrotu do władzy. Czy to jest gdzieś, bo to trochę jest o Marcy Shore jakby, tak? Oczywiście się znajduje, ale to jest książka zagraniczna. Czy nasza literatura w ogóle się w tym jakoś próbowała mierzyć?
To zanim dostaniemy, bo tam wydawało mi się, że pan się zgłaszał do głosu. Właśnie.
To z tyłu.
Tak, w
tyłu.
A my sobie jednak przeszukamy internet, nie? Żeby zobaczyć, czy coś tam
sobie wreszcie. Bardzo będzie komentarz niż pytanie. Ja mógłbym spróbować Państwa pogodzić w sporze dotyczącym totalitaryzmu. I przychodzi mi do głowy, kiedy śledziłem historiografię czeską. Dosyć skrupulatnie, od dawna tego nie robię i gdzieś tak po 89 maja do dziś było tam takie środowisko, nazwijmy to liberalno-konserwatywne, które mocno odwoływało się do idei totalitaryzmu, a również intensywnie potępiało nacjonalizm i ta historia mroczna się zaczynała gdzieś u schyłku I Republiki. I do dziś na przykład mamy taki tam nieszczęsny twór, troszkę małpowanie Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który się nazywa Ustaw pro Studium Totalitnych Reżimów, w liczbie mnogiej, tylko że to jest inna koncepcja totalitaryzmu. To jeszcze drugi problem. Pani pojęcie liberalnych historyków użyła tylko, co znaczy w Polsce liberalny. Partia pierwsza liberalna, dni liberalizmu w nazwie w Polsce, to był, jak wiadomo, Kongres Liberalno-Demokratyczny, który był partią chadecką. Więc tak naprawdę myślę, że jest czymś innym taki rodzaj antykomunistyczny totalitaryzm, czy antykomunizm, nie wiem, szukam słowa, nacjonalistyczny i potencjalnie możliwy liberalny antykomunizm, nie wiem, też nie jestem jego zwolennikiem, ale zobaczcie Państwo, taka jeszcze jedna rzecz mimochodem, troszkę problem z historiografią polską, nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, to znaczy taki zamierzony prowincjonalizm, to znaczy jeśli mamy jakieś prace porównawcze, no to poza wyjątkami właśnie albo to są zbiorówki autorów z różnych krajów, albo piszą je Amerykanie. Nie wiem, szukam jakichś wyjątków, super książka, kogoś historiografią się zajmował, Marcina Górnego. Macieja, przepraszam. Fantastyczna. Natomiast jeśli popatrzymy, no to też tak troszkę mnie tutaj nurtowało pytanie tak podobne do pana. Komunizm, ale który? Tak? Jeżeli mówimy o komunizmie i chcemy bilansować, no to taka myśl to jakiś kontekst porównawczy. No dobrze, to porównajmy polski stalinizm z bułgarskim, z NRD-owskim i zobaczmy, co z tego wyszło.
Liberalizm.
Albo porównujmy na przykład Polskę przedwojenną i powojenną i zastanawiajmy, które z tych przedsięwzięć były większym albo mniejszym sukcesem, a nie, proszę zobaczyć, zawsze robimy jakieś porównanie, tylko na ogół takie, między tym, co jest, a tym, co wyobrażam sobie, że mogłoby być. Nazywamy to Zachodem, nazywamy to, że to jest normalne, a gdybyśmy zadali pytanie, jakie inne realistyczne scenariusze byłyby dla Europy Środkowo-Wschodniej, to zupełnie inne pytanie. Jakby wracając jeszcze raz jakby do tego wątku zgody, to troszkę myślę, że kłopot przywołana była książka Marcina Zaremby. I tak naprawdę problem polega na tym, książka jest dobra, tylko że tam gdzieś jest takie przekonanie, że ci komuniści uzurpowali sobie.
No to
że
jasne,
tak naprawdę odwoływali się do retoryki, do której nie mieli prawa. Kto decyduje o tym, czy mieli, czy nie mieli prawo? Więc myślę, że o tyle jakby ta krytyka jest zasadna, że nie wiem, czy w Polsce jest historiografia w tym sensie liberalna. W ogóle nie wiem, taki mam problem, że no, mówiąc o tych Czechach, nie analizując tamtego, co tam się dzieje, to na przykład taka wizja narodu jako podmiotu, komunizmu jako czegoś obcego, prawie tam jest, czy w ogóle jest nieobecna. Tak, to jest jakieś zło, ale to jest ten liberalny antykomunizm. Tak? Natomiast w gruncie rzeczy zastanawiam się, czy wśród polskich historyków, tych, którzy zajmują się, używają takiej kategorii totalitaryzmu, analizują przede wszystkim historię polityczną, bo oczywiście trzeba odrzucić całą masę fajnej historii społecznej. Czy istnieje coś innego niż mniej lub bardziej rozwodniony właśnie antykomunistyczny nacjonalizm? On jest bardzo rozwodniony, ale nadal nie jest liberalny. Chyba. Przepraszam za to.
Dziękuję bardzo. Też bardzo komentarz.
Czy byście chcieli się odnieść jakoś na tym etapie? Tak, to proszę.
Tak, to było bardzo ciekawe, co pan powiedział. Ja chciałam tak trochę też, jakby nie bezpośrednio może do tego nawiązać, znaczy rzeczywiście, znaczy do porównań, tak? Do porównań, bo to jest bardzo istotne i to rzeczywiście robimy za mało tego. I no ja ostatnio miałam przyjemność uczestniczyć przez ostatnie 2 lata w takim projekcie, który dotyczył Czechosłowacji, Węgier i Polski właśnie. I to jest kapitalne po prostu, znaczy, bo od razu widać, to tak akurat dotyczyło seksuologii, w ogóle refleksji eksperckiej na temat seksu w tych wszystkich krajach, tak? I to jest fantastyczne, bo od razu widać jakby co jest, co to w ogóle było wspólnego, może nic, a tak naprawdę trzeba, odkrywamy, że eksperci od tej akurat dziedziny życia najchętniej to w ogóle cytowali autorów zachodnich, tak? I do nich się odwoływali zamiast tutaj w regionie
radzieckich.
A do radzieckich to w ogóle się nie odwoływali, prawda? Więc jakby to jest to, ale też porównania jakby, znaczy tak mi się wydaje, mam nadzieję, że taka nowe podejście też się jakby rodzi, tak? To znaczy w historiografii. Myślę, że to będzie jakoś kontynuowane. To znaczy porównywanie po prostu, czy traktowanie PRL-u jako po prostu jakiegoś takiego państwa normalnego, które ma jakieś swoje polityki, ma takie, a nie inne uwarunkowania, tak? Nie wiem, ekonomiczne, taki system ekonomiczny, polityczny i tak dalej. Ale w związku z tym, że jest jakoś normalnie potraktowane przez nas, można porównać, nie wiem, z jakimś państwem zachodnim, tak? Chciałam tu przywołać przykład, który jest o tyle niszowy, że jest to książka napisana po hiszpańsku, ale może będzie miała jakieś tłumaczenie. To znaczy książka Agaty Ignaciuk o pigułce antykoncepcyjnej, która dotyczy i Polski, i Hiszpanii, tak? W latach 60. To jest kapitalne, bo wydawałoby się, że reżimy o... Znaczy jest dokładnie było na odwrót, to znaczy pigułka antykoncepcyjna, która formalnie była zakazana w Hiszpanii, była tam lepiej dystrybuowana, lepiej dostępna niż w PRL-u lat 60., który lansował antykoncepcję jako taki projekt w ogóle modernizacyjny i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście było wiele czynników, w tym czynniki ekonomiczne, które miały na to wpływ, tak? I to są takie porównania, które moim zdaniem pokazują bardzo wiele, jakby w tym wypadku o obu tych reżimach, tak? Czy o obu tych krajach po prostu. I to mi się skojarzyło, to chciałam jeszcze tak jakby dopowiedzieć do tych ciekawych uwag.
Ja nie muszę. Ja powiem głośno. Tak się zastanawiałam nad tym pytaniem o bilans, no bo pytanie o bilans jest rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, pytanie o to, czy było dobre, czy było to złe, i to jest pytanie jakoś tam trochę bez sensu naukowo, tak? No bo to jest pytanie publicystyczne. No tutaj jeden rozdział jest zatytułowany emancypację, czy emancypacja. I jeżeli pytamy, jeżeli w kontekście emancypacji zapytamy, to oczywiście by to nie ma sens, tak? Czy PRL był emancypacyjny, czy nie? I tutaj, jak rozumiem, książka na to odpowiada. Trochę jest dla mnie, nie wiem, jakby to powiedzieć, brakiem, że rozdział emancypacja jest wyłącznie emancypacji kobiet. Bo jak rozumiem, założeniem książki jest przebadać, czy PRL był emancypacyjny, no i tutaj jest rozdział udziału o pedagogice, czyli o różnych, istnieje właśnie takie przeświadczenie, że emancypacja to jest emancypacja kobiet, a książka wychodzi z innego, ogólnoemancypacyjnego punktu wyjścia. I w tym sensie to nie przeczytałam jej, tak? Przejrzałam, ale jak rozumiem, ona o tym jest, tak? Znaczy o to się chce spytać was.
Mamy odpowiedzieć teraz. Oczywiście emancypacja jest jednym z bardzo ważnych wymiarów tej książki, ale nie jedynym. I nie jest to jedyny wątek emancypacyjny, to nie tylko w tym rozdziale się pojawia. Między innymi ja piszę o emancypacji społecznej. Dużo jest o emancypacji, o zmianie struktury społecznej, emancypacji chłopów, awansie jest bardzo wiele, ale akurat one nie są w tym dziale. Inaczej uporządkowaliśmy ten materiał, inaczej uporządkowaliśmy te teksty. Tak? Znaczy, nie znaczy to oczywiście, że jest to książka wyłącznie o emancypacji, bo tak oczywiście też nie jest. Znaczy, tam jest kilka perspektyw i o tym już mówiłam, znaczy korekta nacjonalistyczna, tak? Komunizm nacjonalny, jest bardzo wiele wątków, to nie jest jedyny wątek.
Tak, to było punktowe, czy jeszcze...
Jeszcze mamy tobie odpowiedzieć.
Grzegorzu, nie.
Ja bym może jeszcze odniósł się tutaj do kwestii właśnie totalitaryzmu i antykomunizmu i jakby jeszcze raz wskazał na to, że problem z tym pojęciem jest nie taki, że ono być może nie jest w ogóle adekwatne do opisu rzeczywistości komunizmu. No problem jest taki, że ono stało się narzędziem walki politycznej, natomiast dzisiaj funkcjonuje jako neutralne narzędzie opisu rzeczywistości, no właśnie w dużej mierze nieadekwatne. Cały PRL totalitaryzmem nie był, a mam wrażenie, że taka sugestia jednak, czy taki sens dominuje w tym pojęciu, tak jak ono jest współcześnie używane, choć oczywiście obciążam o to wielu znakomitych historyków, którzy wiedzą, potrafią się posługiwać pojęciami. Chciałbym też jakby zwrócić uwagę, że w jakiejś mierze bliskie mi jest rozróżnienie pomiędzy antykomunizmami. To znaczy rozumiem, o co tu chodzi. Nie wiem, czy to jest najwłaściwsze rozwiązanie, ale sens rozumiem i popieram. To znaczy, rzeczywiście możliwe są różne antykomunizmy. Prawda? Czy to pojęcie może być wypełnione różnymi treściami? I tak dzieje się również w Polsce, choć zapewne z pewnością prawdą jest, że liberalny antykomunizm w Polsce, liberalny antykomunizm w Czechach znaczą coś innego. Prawda? Więc natomiast inną sprawą jest to, że ten liberalny niewątpliwie antykomunizm w Polsce jest tak uwikłany w historię polskiego antykomunizmu, że tak powiem nie do końca, czy nie w pełni z upodmiotowiony intelektualnie. Natomiast jeśli chodzi o to ujęcie porównawcze, oczywiście one są wartościowe. Dla mnie, jako kogoś, kto zajmuje się historią nauki w PRL-u, nauki o literaturze, przykładem takiej ciekawej, inspirującej pracy z książką Johna Connolly'ego o tytuł okropny, Zniewolony uniwersytet. To jest tytuł polski zresztą, chyba oryginalny, nie wiem, czy to już nie tak samo. W każdym razie jest to książka porównawcza, to znaczy porównuje rzeczywistość stalinowską Polski, Czech i NRD. Ona jest w tym, co pisze o Polsce, jest utrzymana w paradygmacie antykomunistycznym. Historycy zagraniczni czasami wnoszą nowe spojrzenia, czasem imitują to, co dzieje się w obrębie polskiej historiografii. W przypadku tej książki jest tak, że jakby punktem wyjścia jest jednak ten paradygmat antykomunistyczny, ale autor widzi w historii stalinizmu tyle rzeczy, nie mieszczących się jego zdaniem w ramach tego paradygmatu, że jakby wydobywa je, pokazuje, nie zawsze...
Jak się nazywa ten człowiek?
John Connolly. Nie zawsze potrafi je odpowiednio zinterpretować, ale czuje różnicę, że tak powiem, na korzyść polskiego stalinizmu.
Jeszcze
jedno pytanie. Jeszcze raz, czy wcześniej?
Jeżeli możemy mnie słychać. Tu bardzo dużo czasu dotyczy pojęć, które tu są używane. Bardzo dużo czasu tu w tej dyskusji poświęcono definicji pojęcia antykomunizmu i zróżnicowania między różnymi antykomunizmami, ale mi się wydaje, że po tej drugiej stronie też byłoby ważne zachować więcej precyzji. Ja nie przeczytałam całej książki, ale przeczytałam część i tu jest używane też pojęcie realny socjalizm, dlatego że na przykład przy pytaniu o bilans, bilans komunizmu, a bilans PRL-u, to są po prostu
różne rzeczy.
Zupełnie różne rzeczy, prawda? I czasowo i geograficznie, no nie muszę tego tłumaczyć, więc wydaje mi się, że gdyby cały czas bardziej precyzyjnie o tym myśleć, to dyskusja też by na tym zyskała. I jak mówię, nie przeczytałam całej książki, ale tam, gdzie przeczytałam, widziałam, że to zróżnicowanie jest i uważam, że to jest bardzo ważne, bo to też tu ktoś pytał o, czy jest jakaś literatura o komunistach, bo wydaje mi się, że różne biografie, które tutaj są dotykane, to jest różnica między biografią, nazwijmy to kogoś, kto się związał z tak zwanym komunizmem w PRL-u, a z pokoleniem komunistów przedwojennych, którzy w pewnym sensie skonfrontowali się jedni, jakby to powiedzieć, pogodzili się z tym, co wyszło, a inni nie. Tak samo na przykład, tutaj przyznam się, że nie czytałam całego artykułu, ale zajrzałam do niego. Wydaje mi się, że bardzo ciekawe skądinąd porównanie Andrzejewskiego z Brandysem. To jest też porównanie dwóch ludzi, którzy przeszli, jakby był to zupełnie inne wydarzenie w ich życiu intelektualnym, komunizm, prawda? Więc wydaje mi się, że dobrze by było myśleć o tym, że są dwa światy jakby. Komunizm, który zaczął się dawno temu i PRL, który był inny. No, są pola wspólne, ale jest bardzo dużo różnic.
Ja bardzo dziękuję za tę uwagę i też uważam, że to rozróżnienie pojęć jak komunizm, PRL, jakby to jest bardzo ważne i rzeczywiście może w ferworze dyskusji nam to trochę umknęło i zaczęło nam się zlewać. Co do samego komunizmu i Andrzejewskiego, to Andrzejewski komunistą został dość późno, jak wiadomo. Brandys trochę wcześniej. Mamy zresztą na sali autora tego szkicu, więc może lepiej oddamy mu w tej sprawie głos. Jest Kajetan Mojsa, Kajetan pomachaj łapką, żeby wszyscy widzieli. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do pytania o tę literaturę losu komunistycznego lat 30., 40. no, tak, i tak dalej. Taka genealogia istnieje. Ja przeszukiwałam pamięć zawodną, wiadomo, ludzką. I rzeczywiście jest tak, że one, no wiadomo, z jasnych względów muszą pewne elementy omijać, tak? Zależy, kiedy powstaje narracja. Albo trzeba ominąć rozwiązanie KPP, albo ono będzie gdzieś tam się pojawiało symbolicznie. Pojawia się, ta opowieść jest oczywiście w Samsonie Brandysa, tak? Jest jakby ta wojenna historia też komunizmu i przedwojenna historia komunizmu i ona tam będzie, tylko żeby, no właśnie omija ten temat, ale tekst, który mi natychmiast przyszedł do głowy, o którym pomyślałam, kiedy zapytałeś, to nie jest tekst, to nie jest powieść, to jest tekst literacki w tym sensie, że to jest Silva Reru. Jest to autobiografia rodziny, a mianowicie Czerwona Nić Lederów, w którym komunista opowiada swoim głosem, który nie uznaje dyskursu winy, kary, zbłądzenia, uwiedzenia, rozczarowania i tak dalej, chociaż oczywiście jest kimś, kto tym represjom podlegał jak najbardziej. I to jest wielopokoleniowa opowieść, tak? Rodziny, która się z komunizmem identyfikowała przynajmniej w pewnym pokoleniu, no bo nie Andrzej Leder to jednak już nie. Ale jest taka opowieść, jest to rzeczywiście opowieść dość niezwykła, dlatego że jest opowiedziana z tej perspektywy, autoopowieść, ale opowieść też o innych w rodzinie, tak? Opowieść o komunizmie, zresztą tam marginesowo się pojawia oczywiście też postać Leszka Kołakowskiego i tam ona się zaczyna, ta opowieść, od pytania, dlaczego zostaliśmy komunistami. I ona jest zupełnie inna, ta odpowiedź, niż odpowiedź Leszka Kołakowskiego, jak łatwo się domyślić. I niech już będzie taki suspens, mam nadzieję, że Państwo sięgną do książki Lederów.
Jeżeli można jeszcze dodać, no to Matka Królów chyba też jest
trochę. Matka Królów, Brandys, oczywiście. Brandys jest jakby...
Tak, właśnie,
z całego powodu takiej biografii jest
ale on wtedy taki... jeszcze był komunistą?
No nie, znaczy, no był czy nie był, pytanie, to jest oczywiście powieść Podwieżowa, która w 57 roku się ukazuje. Co to znaczy być komunistą? Jeszcze raz wrócimy do tego.
Jak się uważasz za komunistę, to jest.
No właśnie, dobrze, no to jeżeli tak, to pewnie był komunistą jednak. Chociaż jest to powieść Podwieżowa.
Nie, czy jeszcze jakieś ostatnie pytanie zabrzmi tak, że...
Jeszcze Kajetan
komentarz pana jeszcze na temat tych...
Między Andrzejewskim a Brandysem.
Między Andrzejewskim a
Brandysem. Państwo muszą sobie dlaczego inaczej.
To
Tak, ja się w swoim tekście zajmowałem dwiema bardzo ważnymi powieściami i Andrzejewskiego, i Brandysa, pisanymi po roku 68. I może bardziej interesowało mnie to, nie sam ich moment wejścia w komunizm, co ich perspektywa na ten akces do komunizmu właśnie z przełomu lat 60. 70. I mam wrażenie, że ta perspektywa, ta różnica rozmaitych doświadczeń bardzo się zaciera. I to, co oni mówią w tamtym czasie, jest niekoniecznie prostym przedstawieniem faktów, tylko już wejściem w pewną taką narrację, która będzie przybierała na sile, to znaczy w narrację uwiedzenia czy ukąszenia przez historię, ideologię. I jakkolwiek te obie odpowiedzi, szczególnie Brandysa, są bardzo zniuansowane, bo ja nie mam wątpliwości, że szczególnie perspektywa Brandysa z przełomu lat 70., mimo tego, że była już powieść wydana w drugim obiegu i jednoznacznie mówiąca o tym, że system, bo tym słowem się posługuje Brandys, jest niereformowalny, to jednocześnie nie ma tam jednoznacznego odrzucenia ani założeń tego projektu komunistycznego, ani jego osiągnięć. Natomiast jeszcze inną sprawą jest to, jak postawy obu tych pisarzy i całego ich środowiska fluktuują później i w jaki sposób dają się też przechwycić pewnym dyskursom, nawet jeżeli powstawały przy zupełnie innej świadomości samych autorów.
Czy można jeszcze? To już ostatnie.
Tak, to waszym środkiem. Prawdopodobnie tak się spodziewam przynajmniej, że będą szybkie odpowiedzi. To znaczy pierwsze pytanie to jest takie odrobinkę takie półprofesjonalne, powiedzmy. To znaczy padło tutaj pan doktor, wspominał o powiedzmy złotej erze kultury w czasie PRL-u. I mam takie pytanie, jestem psychologiem twórczości i czasami się próbuje w ramach takiej społecznej psychologii twórczości to jakoś matematyzować statystycznie, udowadniać, czy znają Państwo jakieś próby uzasadnienia tego, że właśnie to był dobry okres dla kultury? Czy to się jakoś uzasadnia? To jest pierwsze pytanie. Nie wiem, może będzie bardzo szybko odpowiedź. A drugie pytanie, które może, nie wiem, może jest bardzo naiwne, a może będzie to zamknięcie właśnie ładne. To znaczy, Państwo wchodzili w spory z różnymi interpretacjami z tą metahistorią, a czy jest jakaś pozytywna odpowiedź? Czym ten okres był? To znaczy, czym był PRL? Czy to jakoś...
Ja to nie wiem, było krótkie, to nie jest, to jest krótkie pytanie, ale odpowiedź na pewno nie byłaby krótka.
Kto nas chciałby skomentować? Mogą wszyscy.
Pierwsze pytanie zajmuje się krótko odpowiedzieć oczywiście o ten fenomen rzeczywiście rozwoju kultury w PRL-u. Między 56 a powiedzmy połową lat 60. Jest taki tekst krakowskiego filozofa kultury, on się nazywa Piotr Graczyk chyba. Ja go osobiście nie znam, szczególnie parę lat temu jeden tekst. Jest to osoba, która no, tak powiem, z PRL-em ani z lewicą raczej niewiele ma wspólnego. I on napisał nic nie ma wspólnego. Napisał właśnie taki tekst, który jest no, peanem na rzecz właśnie tego momentu polskiej kultury. On uważa, że jest to jeden ze szczytowych okresów polskiej kultury, więc tych momentów, gdy jak pisze polska kultura polskie społeczeństwo i polska kultura poprzez kulturę uzyskało samą wiedzę, to znaczy jakby najgłębszą z możliwych świadomości jakby osiągalnych zbiorowością. Dlaczego tak się stało właśnie po 56 roku? Już nie pamiętam, czy Graczyk to w jaki sposób tłumaczy jakby znaczenie tych dzieł, tej kultury dla siebie, dla własnej formacji intelektualnej. Natomiast ja bym chciał wskazać, że ta kultura może nie w całości, ale w dużej mierze miała duży potencjał krytyczny. To znaczy była kulturą formułowaną na gruncie idei lewicowych. Myślę, że nie w całości, że, ale bardzo wielu jej przejawek, myślę, że Jasienica tutaj nie zalicza się do tego zbioru jednak. Tu chodzi o dużo większe postaci. I oczywiście myślę, że to był taki moment, prawda, kiedy pewnej wolności, prawda, po październiku. Wolności oczywiście jakoś tam ograniczanej, stopniowo z różnych powodów i na różne sposoby, ale jednak daleko posuniętej wolności twórczości i wypowiedzi, prawda. Polska Gomułkowska po 56 roku, czy miała inne już problemy, czy inne zainteresowania, ukierunkowania niż kultura, niż nauka i środowiska te no, jednak zyskały spory zakres wolności. To raz przy jednak sporym mecenacie państwa trzeba tutaj zauważyć. I myślę, że to wszystko razem, to jest temat do podjęcia i jakby głębszego wytłumaczenia, ale myślę, że to razem, te okoliczności, na które składały się doświadczenie stalinizmu, doświadczenie wojny, prawda, ono właśnie dopiero wtedy mogło zostać wypowiedziane i stać się jakimś takim źródłem, prawda, twórczości realizowanej w różnych zakresach, czy w różnych trybach sztuki, nauki, prawda. Plus właśnie no, ten moment no, jednak swobód, dość daleko idący, plus no, myślę, to jednak ten mecenat państwa, który pomagał rozwojowi, zwłaszcza tych dziedzin twórczości, które jednak wymagają dużego wkładu finansowego, prawda, kina, muzyki, teatru. Jerzy Timoszewicz, no, wybitny znawca, wybitny historyk teatru, twierdzi, że polski teatr lat 60. to jest szczytowy moment jego historii w ogóle. Więc myślę, że o innych dziedzinach kultury polskiej można też podobne sformułowanie zaprezentować.
Chyba nie. Tak, ja rozumiem, że miałam przejść to nie o te drugie pytanie. Nie, zostaniemy z tym pytaniem. Nie zrobię bilansu, nie będziemy księgowymi PRL-u.
Członkiem ONZ od 45 do zmiany nazwy.
Michał mi tu szepce, że za cały ten rozwój kultury nie odpowiada, ale jakby możemy mu podziękować, jest minister Sokorski, ale ja bym aż tak daleko się nie,
to była ironia,
nie zapuściła. Jasne. Tak daleko mi się nie zapuściła. Myślę, że rzeczywiście na to się składa kilka czynników. Oprócz tych, które wymienił Grzegorz Wołowiec. Jedno to jest to, co się w ogóle wtedy, czy zależy o jakim okresie mówimy, od tego zacznijmy, tak? Czy mówimy o latach 40., 50., 60., bo jakby no, trudno jest wrzucać do jednego kotła wszystkie te epoki, no bo to są naprawdę epoki tak naprawdę. Natomiast jedna rzecz jest niewątpliwa. Zdecydowanie jakby awans społeczny kształci też nowych odbiorców kultury. Tak? Jak zaczynamy w 1945 roku, to przynajmniej na częściach wschodnich Rzeczpospolitej 30% ludności nie umie czytać i pisać. To są analfabeci. Oczywiście mniej jest ich w Poznańskiem, więcej trochę w Galicji. Ten proces przebiega bardzo szybko, bardzo gwałtownie. I to nie tylko chodzi o umiejętność czytania i pisania, ale w ogóle o kształcenie kompetencji kulturowych przez szkołę. Tak? To jest, jeżeli chodzi o umiejętności w ogóle czytania i wzrost czytelnictwa literatury pięknej, to jest gigantyczny wzrost w latach 50. i o tym czytaj. Musimy pamiętać. Tak? Jakby to jest czynnik, który może wydawać się oczywisty, ale kształtuje pole kultury. Zwyczajnie jest cała masa odbiorców. Podobnie jak zresztą w Europie Zachodniej w latach 60. kultura w całym polu społecznym odgrywa niezwykłą rolę. Jest po prostu ważna. tak? W tym sensie, że jest to proces, który my możemy obserwować, było pytanie o pewne badania porównawcze. Możemy też zaglądać za żelazną kurtynę i oglądać jakby pewne procesy, które mają charakter też no, międzysystemowy, jeżeli tak można powiedzieć, tak? I to jest zjawisko, które też jest, też musimy wziąć pod uwagę. Lata 60. czy 70. to jest też specyficzny okres w całej Europie, pewnego fermentu twórczego, tak? I w Polsce również mamy z nim do czynienia. Mecenat z pewnością jest ważny, zwłaszcza, nie wiem, w dyscyplinach takich jak architektura, kiedy się, czy urbanistyka, kiedy jakby to jest zupełnie inny poziom myślenia o świecie kultury, czy przestrzeni miasta, czy tak dalej, tak dalej, tak by to nie może się dokonać na poziomie jednego biura architektonicznego i chyba wszyscy mamy tego świadomość. A wracając jeszcze do samego komunizmu. Dla komunizmu od samego początku kultura była niesamowicie ważna. Tak? Stworzenie nowego człowieka to jest też stworzenie człowieka egalitarnego przez dostęp do kultury. Oczywiście to jest jedna z najistotniejszych elementów tego projektu i o tym też nie możemy zapominać. Jest to rodzaj stworzenia takiego pola, w którym kultura rzeczywiście ma znaczenie. I jakby ten rozkwit też jest odpowiedzią na to pole, na te możliwości.
Nic, to w takim razie chyba nie pozostaje nam nic innego niż podziękować dyskutantom za bardzo interesującą i inspirującą tą zachętę do dalszej lektury i własnych studiów. Dziękuję bardzo. Dobra.
Bardziej na obficie autorek niż o książce. Mój narzeczony zawsze to wyszedł na lekturę. Sprawdzę, ile razy mnie zapytał.